pytać. Każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Przed miesiącem weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, która zmienia przepisy dochodzenia roszczeń finansowych. Ustawa przewiduje skrócenie podstawowego terminu przedawnienia z 10 do 6 lat. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych, np. czynszu, najmu czy dzierżawy, wynosi ona jednak tak jak dotychczas 3 lata. Jako koniec biegu przedawnienia ustawa przyjmuje ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin. Jak zmienia to sytuację dłużników i osób dochodzących swoich roszczeń? O tym chciałbym dzisiaj porozmawiać z moimi państwa gośćmi. Panią Anną Chybiak i panem Leszkiem Beszczyńskim z Bydgoskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego. Witam pięknie. I z panem Krzysztofem Lemanem, zastępcą dyrektora Bydgoskiej Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dzień dobry, witam.
Spojrzałem do danych, które w tej chwili podają w internecie różnego rodzaju firmy zajmujące się długami. 2 700 000 Polaków w tej chwili ma swoje zadłużenia i zapewne w takiej samej skali są roszczenia tych wierzycieli, którzy chcieliby swoje pieniądze odzyskać. Jak wygląda to w praktyce? Oto pytam pana Krzysztofa Lemana z bydgoskiego UOKiK-u.
W praktyce to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontroluje na bieżąco praktyki firm windykacyjnych i wygląda to różnie. Zarówno same pisma, które wysyłają do konsumentów te firmy, pozostawia wiele do życzenia, że tak powiem. Często konsument w ogóle nawet nie wie, o jakie zadłużenie chodzi. Nie ma podanej daty wymagalności tego zadłużenia, więc często, że tak powiem, konsument jest też również zastraszany, jest obciążany dodatkowymi kosztami windykacyjnymi, często straszony kosztami sądowymi, bo na przykład zdarzają się sytuacje, gdzie te firmy, często które skupują dług albo odzyskują na zlecenie jakichś innych firm, wysyłają jakieś pozwy do sądów, tak, w ramach e-sądu, który jest w Lublinie, i czekają na to, czy się uprawomocni, tak, czy tutaj konsument na przykład wniesie sprzeciw i wtedy będzie trzeba, że to powiem, walczyć w tym zwykłym sądzie, czy nie. Praktyki są różne. Myślę, że te nowe przepisy, przynajmniej te najbardziej odległe długi, ukróci.
Przyznam, że sam padłem ofiarą takiej próby windykacji. Zgadzało się imię, zgadzało się nazwisko. Telefon był z Wrocławia, z pewnej dość szczególnej firmy i dość szczególny osobnik po drugiej stronie tego połączenia telefonicznego. Agresywny, nieprzyjemny. Nawet nie sprawdził, czy ten to jest ten, tylko natychmiast żądał w dość brutalnej formie oddania pieniędzy.
Nie wiem do końca, o jaką firmę chodzi. W każdym razie, na przykład w stosunku do firmy Getback jest prowadzone postępowanie już na etapie...
I trafiliśmy w dziesiątkę.
Na etapie końcowym, w którym na przykład kwestionujemy praktyki związane na przykład, nie wiem, z informowaniem sąsiadów o zadłużeniu, tak? Z kwestią zastraszania redakcji tego pisma, tak, w których tak naprawdę, jak już wskazywałem, nie ma nic napisane, co mogłoby wskazywać na to, jakie jest zadłużenie. Tak uogólniając, praktyki są po prostu niezgodne z dobrymi obyczajami, tak?
Delikatnie mówiąc. Chciałbym tej rozmowy powtarzać, którą miałem. Okazało się, że chodziło o osobnika, który przeżył połowę tego czasu, który ja przeżyłem. Pan raczej nawet tego nie sprawdził, tylko zgadzały mu się dane osobowe, więc bardzo proszę, już dochodził swojej jakby racji. Chciałem o jeszcze jedną rzecz zapytać. Jak to jest? Jak powinniśmy reagować? Bo są firmy, które które wręcz specjalizują się w wykupowaniu przeterminowanych długów. Po co oni to robią? Lub długów, które już długo, długo nie mogą zostać.
Znaczy oni odkupują to za ułamek procenta ich wartości, tak? I starają się po prostu różnymi sposobami uzyskać ich zwrot od tych dłużników. Często są to zadłużenia, można powiedzieć w nawiasie zadłużenia, które są wątpliwe, tak? Mówimy tutaj często o firmach na przykład, które, tu dochodzimy do kolejnego problemu, zawierają na przykład umowy poza lokalem, jakieś telekomunikacyjne, wprowadzają w błąd konsumentów co do swojej tożsamości i potem taki starsza osoba, która podpisze, nie wiem, umowę o gaz, o telefon z firmą telekomunikacyjną, no jest z jednej strony na przykład chce odstąpić od tej umowy, ale z drugiej strony się boi kar i tak dalej, nie płaci, ponieważ musi płacić na przykład dwie umowy, no i ta jedna jest windykowana, potem często sprzedawana tym firmom, które odzyskują to zadłużenie, a ta firma właściwa, która wprowadza błąd, po prostu się zamyka, tak? Bo na przykład no, już ma na sobie i prokuraturę, i policję, i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No i no, niestety tak to w praktyce wygląda.
W tym studiu słyszałem o czymś takim. Dzień dobry, Telekomunikacja Polska. I okazało się, że to była nazwa własna firmy. Ale jak ktoś przychodzi do nas i mówi dzień dobry, Telekomunikacja Polska, to mamy wrażenie, że nas wita i przedstawia.
No i dla przykładu, już tej firmy nie ma, ale zadłużenia, które wynikają dla konsumentów, które zostały wygenerowane w związku z zawieraniem przez nich umowy, no w obrocie gdzieś krążą, tak? I właśnie takie te firmy windykacyjne często takimi zadłużeniami operują.
Czy nie jest to przypadkiem działanie na granicy prawa, bo przypomina to trochę takie dość mafijne dochodzenie swoich, takie gangsterskie bym powiedział, dochodzenie tych pieniędzy.
Znaczy jeżeli tutaj firma windykacyjna czy inny podmiot, który, że tak powiem, zajmuje się ściąganiem tych wierzytelności, w jakiś sposób przekracza granice prawa, no to tutaj jest już czas na wkroczenie po prostu organów ścigania do tego, tak? Tak? Więc to już nie chodzi o delikt typowo cywilny czy administracyjny, który może być ścigany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale tym już powinny się zająć organy ścigania.
No właśnie, czy mają państwo jakieś doświadczenia z windykatorami, czy mają państwo jakieś doświadczenia z windykacją zaległych spłat, zaległych zobowiązań? Czekam na państwa uwagi, opinie, spostrzeżenia 345-50-90. Dzisiaj mówimy o tym, że skrócony został ustawowo czas dochodzenia do swoich roszczeń. I mamy już chyba pierwszy telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
No właśnie niedawno dostałyśmy, cała rodzina, takie pismo z kancelarii z Wrocławia z wyrokiem właśnie z e-sądu, ponieważ jesteśmy spadkobiercami naszego brata, który zmarł w 2009 roku. Mm-hmm. Został jego spadkobierca syn. W 2012 roku został wydany wyrok właśnie w e-sądzie, ponieważ jakieś tam długi z Stefczyku były. Kwota, która tam... My, ponieważ bratanek zmarł w 2013 roku, czyli rok po wyroku.
Czyli te długi przeszły na was w tym momencie?
No i się okazało, ponieważ my byliśmy spadkowiercami, no taka niewielka kwota tam została do podziału, mianowicie mieszkanie, małe mieszkanie na wsi. Do spadku było 14 osób. I wszystkie długi, jakie tam były, zanim wyrok, w 2015 roku żeśmy sprawę w sądzie tam załatwili, nie było żadnych długów, ponieważ wszystkie tam zobowiązania, jakie były do zapłacenia, to się pokryło. A teraz dostaliśmy, teraz, przed 9 czerwca, dobrze mówię, przed 9, bo 9 czerwca czy lipca się...
9 lipca weszła ta ustawa.
Czyli dostaliśmy tydzień wcześniej pismo, każdy osobne, do zapłacenia kwoty 14 tysięcy z groszami. I tak było napisane, że każdy z nas powinien to zapłacić.
Z tych 14 osób, które
14 osób dostało pismo i 14 tysięcy ponad mieliśmy zapłacić. Tam
ale było sumarycznie, czy każda z osób osobno?
Każdy dostał takie samo pismo.
Aha, że ma 14 zapłacić.
Że mam 14 zapłacić. No więc ruszyliśmy do prawników skonsultowaliśmy się. Prawnik nam napisał pismo, wszyscy jednakowe pismo. W ciągu jednego dnia żeśmy wysłali. Na razie jest cisza. Na razie jest cisza. A termin był do 9 właśnie lipca, żeby
móc dochodzić tych roszczeń, tak?
Może jakaś, może ktoś by się znalazł, kto by zapłacił tę kwotę, prawda? No ale ponieważ rodzina, żeśmy wszyscy się zrzucili, wszyscy żeśmy się wzięliśmy mecenasa i nam to wszystko załatwił, napisaliśmy pismo, że dług jest przedawniony. No na razie jest cisza.
Na razie
natomiast
jest cisza.
Sprawdziłam kancelarię, tę kancelarię z Wrocławia. No bardzo złą opinię ma.
Rozumiem. Dziękujemy pani pięknie za przedstawienie tej sytuacji. Jest ona dość typowa, bym powiedział, ponieważ tutaj w naszym studiu dosłownie przed tygodniem rozmawiałem z notariuszami, którzy mówili o takich przypadkach i mówili też, że od momentu, kiedy dostajemy informację, że mamy do spłacenia jakiś dług, mamy 6 miesięcy na zrzeczenie się tego spadku.
Tak, aczkolwiek tutaj bardziej chodzi w tym wypadku o po prostu złożenie, odbieranie po pierwsze korespondencji z sądu. To jest najważniejsze, żeby jak ta korespondencja jest skierowana na nasz adres, to żeby tą korespondencję pamiętać odebrać. No i w
A dlaczego odebrać, a nie udawać, że nas nie ma?
Bo potem jest tak zwana fikcja doręczenia, tak? I jeżeli nie odbierzemy, a mogliśmy się zapoznać, to w ciągu 14 dni tak naprawdę mamy tą fikcję doręczenia, a chodzi o to, żeby po prostu złożyć sprzeciw od takiego wyroku, od nakazu, który wyda sąd lubelski i w takim wypadku sprawa po prostu może wrócić do właściwego sądu według właściwości konsumenta, czyli na przykład, jak tutaj mówimy, w Bydgoszczy, załóżmy, a nie do Lublina. Ale co ważniejsze, często jeżeli po prostu konsumenci złożą sprzeciw, to takie firmy windykacyjne czy firmy skupujące zadłużenie wycofują pozew i starają się na przykład za kolejnych 5 lat. A może ktoś nie odbierze.
Czyli to jest próba nabicia w butelkę, znaczy, bym powiedział. Próba, brutalna tak. Wręcz.
Znaczy próba, liczenie na to, że ktoś nie podejmie się obrony własnych praw.
Że zapłaci te pieniądze dla tak zwanego świętego spokoju.
Tak, albo przegapi jakiś termin ustawowy. Oczywiście jest możliwość przywrócenia potem terminu, aczkolwiek to no, nie zawsze się to udaje, zależy od okoliczności. Tak? No, też nie zawsze mamy możliwość odebrania korespondencji, bo ktoś może być w szpitalu, ktoś może wyjechać na dłuższe wakacje. No, od tego jest możliwość przywrócenia terminu, aczkolwiek to wtedy trzeba uzasadnić. Tak?
Czyli podstawowa rzecz, odbieramy pisma i reagujemy na te pisma natychmiast.
Inaczej jest z korespondencją od takich firm windykacyjnych, które często są przesyłane listami zwykłymi, wrzucane do skrzynki, więc nie ma, ta firma też nie ma możliwości nam udowodnienia, że coś nam doręczyła, wysłała. Tutaj nie zawsze jest ta potrzeba. Jeżeli naprawdę jesteśmy dłużnikami, wiemy, że to jest to zadłużenie i ono nie jest przedawnione, no to oczywiście trzeba wtedy zapłacić.
345 50 90, kierunkowy do Bydgoszczy 52. Dzisiaj rozmawiamy o długach, o windykacjach tych długów i o tym, co zmieniła nowelizacja kodeksu cywilnego. No właśnie, co zmieniła? 10 lat można było dochodzić swoich zadłużeń, teraz 6.
Tak, teraz jest.
Dlaczego 6 wydaje się równie długie jak 10?
Ale to zawsze nie jest 10. To zawsze nie jest 10. Ponadto został wprost wskazane, że teraz konsument jest bardziej chroniony pod tym kątem, że sądy będą musiały brać ten termin przedawnienia z urzędu, tak? I co najistotniejsze, już nie może dojść do takich sytuacji, w których te długi przedawnione będą w stosunku do konsumentów dochodzone w sądzie. I właśnie to, o czym mówiliśmy, czyli ta taka liczenie na to, że konsument nie podejmie obrony swoich praw, bo na przykład nie odbierze korespondencji, to w oparciu o tą nowelizację to powinno zostać już ukrócone.
Dość skomplikowana sprawa, poświęćmy jej chwilę. To znaczy tak, dawniej, czyli przed 9 lipca, to ja musiałem udowadniać przed sądem, tak,
że... Trzeba było podnieść zarzut przedawnienia, tak?
Że ten długi się przedawnił.
Nawet tak? Jak sąd sam z siebie wiedział, że to jest jakiś
przedawniony dług.
Przedawniony, kilkuletni dług, który jeżeli wiedział, że jeżeli druga strona podniesie ten zarzut, to nie podlega ochronie prawnej, no to nic nie mógł zrobić, ponieważ no, to było na zarzut. W tym wypadku tutaj konsumenci będą lepiej chronieni i w takim wypadku sąd z urzędu powinien po prostu nie przyznać ochrony takiemu zadłużeniu.
My mamy jeszcze jedno w tym kodeksie cywilnym, te takie roszczenia, które nazywają się roszczeniami okresowymi. Czynsz, najem, dzierżawa, czyli to, z czym spotykamy się najczęściej na co dzień. I jaki tu jest termin?
Termin trzyletni wtedy.
Termin trzyletni, czyli taki, jaki był.
Tak.
Jeśli ktoś nie płaci czynszu i przez 3 lata nie możemy dojść do odbioru tych pieniędzy, dług jest przedawniony.
Tak, aczkolwiek to wtedy nie jest się często konsumentem, tak? Najemca co do zasady może nie być konsumentem.
Może nie być konsumentem.
To też tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, że inne są regulacje dotyczące stricte konsumentów, a inne osób fizycznych, na przykład, które zawierają umowę z inną osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej.
Czy bydgoska delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to dobry adres dla tych, którzy mają tego typu kłopoty?
Co do zasady, my prowadzimy postępowania administracyjne przeciwko określonym przedsiębiorstwom. Można do nas składać zawiadomienia na praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, na przykład takie, o których tutaj mówiliśmy. Jeżeli one mają szerszą skalę, to wszczynamy postępowanie.
No 14 osób, które dostaje takie pismo, to już jest chyba zbiorowy interes.
Tak, jeżeli tutaj, ale tylko, że tutaj w tym wypadku no, była możliwość dochodzenia przedawnionego zadłużenia. Jeżeli jednak to jest taki indywidualny problem i ta osoba, która otrzyma na przykład z firmy windykacyjnej taki list, jest konsumentem, to może się udać do rzecznika konsumentów. On jest w każdym powiecie, w każdym mieście, albo na przykład do Federacji Konsumentów. Są też bezpłatne infolinie i tam można uzyskać pomoc i, że tak powiem, pokierują, jakie dalsze kroki podjąć.
Czy spotkali się państwo z przypadkami windykacji długów? Jak one przebiegały? Co państwo mają za doświadczenia? Uwagi i opinie. Czekamy. 345 50 90, kierunkowy 52. No i pora zapytać naszych gości, naszych bankowców. Jak to jest z tymi długami? 2 700 000 Polaków tonie w długach. Banki rozdają pieniądze na lewo i prawo, a później my nie mamy siły tego spłacić. No to trochę jak Grecy.
Przede wszystkim warto wspomnieć, że tutaj Narodowy Bank Polski występuje jakby tak, możemy się wirtualnie cofnąć w czasie, tak? My staramy się dotrzeć przede wszystkim do tych konsumentów, którzy no może jeszcze nie popadli w te długi, którzy nie muszą korzystać z pomocy na przykład Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie muszą już jeszcze korzystać z jakiegoś ratunkowego programu naprawczego, ponieważ nasze kampanie...
Czyli konsolidacji długów.
Tak, nasze kampanie informacyjne, edukacyjne, bo taka tutaj w tej materii jest rola Narodowego Banku Polskiego, mają za zadanie przede wszystkim uświadomić, no też nas, bo to sami siebie... Mówiąc o tym, też uświadamiamy potencjalnych klientów, potencjalnych konsumentów, uświadomić o zagrożeniach, które mogą na nas nadejść, jeżeli zbytnie frasobliwie podejdziemy do zagadnienia finansów. Często to powtarzamy, że w przeciwieństwie do panującej pogody teraz akurat na zewnątrz, tak do finansów, proponujemy podchodzić na chłodno.
Na chłodno i to na bardzo chłodno.
Przede wszystkim pokalkulować swoje potrzeby, no i chronić się przed tak zwanym wejściem w pułapkę zadłużenia.
Tak, bo ta spirala zadłużenia jest bardzo niebezpieczna, ale mówimy o dwóch sposobach znalezienia się w ekonomicznym, finansowym dołku. Z jednej strony nasza niefrasobliwość, bierzemy pożyczki na lewo i prawo, weź pożyczkę na lato, weź pożyczkę na święta. Łatwo się bierze, trudno się oddaje i tam, jak wiemy z praktyki, jest pewien hak, bo zawsze musi być jakiś haczyk w takich pożyczkach. Ta pożyczka jest bardzo krótkoterminowa. W ciągu miesiąca musimy ją spłacić.
Tak, no to bardzo często właśnie nie banki, tylko te firmy udzielające pożyczek, tak? Firmy dla wszystkich konsumentów i my też często powtarzamy o tym, że to dla potencjalnego klienta powinien być już jakiś taki sygnał, może lampka ostrzegawcza, także jeżeli dostałem odmowę kredytu w banku,
Banki mnie nie chcą, a pieniędzy potrzebuję.
No to my właśnie w tym momencie mówimy, że może warto się zastanowić, bo do każdą sytuację trzeba by osobno rozpatrzyć, bo może być taki przed określonym konsumentem moment w życiu, że po prostu musi to wziąć i tak dalej. Ale warto się zastanowić, a dlaczego ja w ten sposób o tym mówię, bo to są takie informacje dosyć świeże mówiące o tym, że zmienia się troszeczkę ten rynek zagrożonych konsumentów, bo znacznie przyrasta nam grupa bardzo młodych osób, które są już w tej chwili w takiej, można powiedzieć, pułapce zadłużenia. Tak? No, ostatnie informacje, które mówią o nas, to jest ponad 600 tysięcy młodych Polaków między 25 a 35 rokiem życia.
Wcześniej zaczęli żyć na cudzy rachunek.
Których zadłużenie to już jest ponad 6,5 miliarda złotych. I to jest taka specyficzna grupa. Jeszcze parę lat temu mówiło się o osobach starszych, takiej potencjalnej grupie ryzyka, tak? No, brakuje środków z emerytury, z renty, trzeba właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał, na lekarstwa, na zdrowie, na życie. I to była grupa, która tak, no, jakoś wyróżniała się tą wielkością drobnych pożyczek, ale no one tak efektem kuli śniegowej troszeczkę się rozwijają.
Odbierzmy telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Witam serdecznie. Mam takie pytanie odnośnie właśnie prawa, bo zasada jest taka, że prawo nie działa wstecz, prawda? Mhm. Więc chciałam zapytać, jak to jest, odnosi się to nowe prawo do długów, które już istniały i gdzieś tam już parę lat minęło i czy te 6 lat liczy się od nowa, od wprowadzenia tej zmiany, czy jak to wygląda w tej chwili?
Dziękujemy pięknie. To pytanie chyba do pana Krzysztofa.
No tutaj wszystko zależy od tego, jaki jest obecnie okres przedawnienia dla tego zadłużenia, tak? Bo jeżeli ten okres jest dłuższy niż na przykład jest między 6 a 10 lat, no to bierzemy te 6 lat, tak? Jeżeli to powstało, jak rozumiem, zadłużenie przed okresem. Ale jeżeli termin przedawnienia będzie krótszy niż ten dotychczasowy, to jego bieg rozpocznie się z tym pierwszym dniem obowiązywania przepisów. Czyli
wtedy, od 9 tak. lipca. Halo, halo.
Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Halo?
Słuchamy pana.
Ja tutaj tak się przysłuchuję tej rozmowie odnośnie dłużników, a pan mi powie, jak to wygląda z perspektywy przedsiębiorcy, który na przykład jest oszukiwany przez podmiot gospodarczy, który na przykład zakłada spółkę za spółką, likwiduje jedną działalność, narobi długów, otwiera w tym samym miejscu, można powiedzieć, drugą działalność.
Tylko pod innym szyldem, tak?
Dokładnie. Co się nawet, wie pan co, wygorszy, bydgoski celebryta telewizyjny tak robi. Między innymi mi jest winny pieniądze, nie odbiera wezwań, wezwania są zwracane do mnie. I co ja mam w takiej sytuacji zrobić?
Dziękujemy za pytanie. No właśnie, to ochrona konkurencji i konsumentów.
No tutaj pozostaje sąd powszechny. Dochodzenie, jeżeli dany przedsiębiorca nie ma orientacji w takich przepisach prawa, ale by jednocześnie jego kontrahent w jakiś sposób nie wywiązuje się z zawartej umowy, no to
tylko sąd powszechny
i no, skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.
Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Proszę pana, ja tutaj słucham audycji w radiu i tylko mam takie zapytanie. Mam gazetę Super Express 9 lipca i tamten prawnik czy tam ktoś mówi, że okres przedawnienia długów, tu jest napisane, pożyczki, kredyty 2 lata, usługi telekomunikacyjne 2 lata, jazda bez biletu 2 lata, inne podstawowe roszczenia, na przykład wynajem mieszkania do osoby prywatnej.
Czyż najem dzierżawa, tak?
6 lat. I dług się przedawnia, kiedyś 10 lat było, a teraz jest 6.
6, tak, o tej zmianie mówimy. Mówimy też o tym, że czynsz, najem i dzierżawa to 3 lata.
Ale mnie interesują pożyczki. Dlaczego tu jest napisane i to no, windykatorzy nie będą mogli ściągać za stare rachunki i to jest Ziobro wprowadził, od 10 lipca.
Od 9 lipca.
Artykuł. No nie będę panu czytać artykułu.
Nie, oczywiście, że nie. Dobrze, dziękujemy. Postaram się odpowiedzieć na to pytanie.
Czy termin 6-letni to jest termin ogólny? Z przepisów szczególnych może wynikać inny termin. Inny termin jest przy umowie sprzedaży, tak? Przy umowach najmu, to jeżeli przepisy szczególne, na przykład nie ustawa o kredycie konsumenckim, może on tam nie wprowadza osobnego terminu, ale jeżeli jakiś inny akt prawny niż kodeks cywilny wprowadza inny termin przedawnienia, no to w pierwszej kolejności, jako że to jest przepis szczególny, stosuje się do tych konkretnych umów ten przepis szczególny, ale ogólnie rzecz ujmując, zawsze był ten 10-letni, a on ulega skróceniu do 6 lat.
Ale musimy także sprawdzać, czy ten nasz dług nie ma właśnie dodatkowych jakichś...
Znaczy, wszystko zależy, jaka to jest umowa, bo czy to jest telekomunikacyjna, tak, czy to jest związana, nie wiem, z
Pani pytała tutaj o długi bankowe konkretnie. Mam pożyczkę w banku, nie spłacam zadłużenia.
Znaczy w banku, czy w...
Parabanku, tak?
Znaczy w parabanku, to jeszcze coś innego. W firmie pożyczkowej.
W firmie pożyczkowej, tak to nazwijmy.
W firmie pożyczkowej, z tego co kojarzę, to dawno nie dochodziłem.
Także właśnie o to chciałem zapytać. Czy jest jakaś różnica w dochodzeniu tych roszczeń, jeśli te roszczenia stosuje bank, taki oficjalny, który podlega nadzorowi Narodowego Banku Polskiego, a firma pożyczkowa?
Jeżeli firma pożyczkowa, co do zasady, to nie jest bankiem, tak? Firma pożyczkowa, no
czyli
nie
to podlega. Jest cywilna umowa, tak?
To jest umowa cywilna, reguluje to ustawa o kredycie konsumenckim. Trzeba mieć założoną działalność, trzeba mieć to działalność teraz w formie spółki akcyjnej i, że tak powiem, trzeba mieć jakiś wkład, są określone obostrzenia i co na przykład musi być w tej umowie, to też jest z przepisami prawa wskazane. Ale, że tak powiem, to jest tak zwany kredyt konsumencki zawierany z konsumentem, czyli po jednej stronie jest firma, a po drugiej stronie jest konsument. I nie trzeba... dotyczy to, że tak powiem... umów zabezpieczonych hipotecznie. To jeszcze też wskażmy.
I tutaj też musimy zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Umowa z bankiem to jest umowa, która ma pewnego rodzaju ograniczenia. Ograniczenia prawne wynikające choćby z Komisji Nadzoru Finansowego.
Tak, przede wszystkim umowa pożyczki czy kredytu z bankiem działa w oparciu o ustawę prawo bankowe. Tak? Głównym takim podstawowym elementem dla konsumenta, dla klienta różniącym tą, powiedzmy, umowę kredytu bankowego od
firm kredytowych, tak?
Konsumenckiej jest to, że taka umowa musi być na piśmie zawarta i musi mieć określony cel. Przy przypadku pożyczek takich konsumenckich to niekoniecznie. Nie jest obowiązkiem zawierania takiej umowy na piśmie i nie jest obowiązkiem podawania celu.
Na co wydam te pieniądze?
Na co wydam te pieniądze?
No dobrze, ale też chciałem zwrócić uwagę na to, że te firmy pożyczkowe mogą w tych umowach umieścić różnego rodzaju no, takie rzeczy, które później mogą się okazać dla nas bardzo, bardzo trudne do zrealizowania. Terminy oddania, wysokość naliczanych kar, odsetek i tak dalej.
To my właśnie o tym w naszych tych informacyjnych kampaniach, o tym przede wszystkim mówimy, uczulamy klientów, żeby zwracać uwagę na wszystkie opłaty, bo dla nas, jak przychodzimy, widzimy jakąś ulotkę, folder czy coś, to krzyczy do nas często to 0 albo 1 albo jakiś inny
4 razy 0.
Niewielki procent, ale my musimy mieć świadomość i o tym często naszym odbiorcom przypominamy, mówimy, że nie oprocentowanie wyłącznie jest głównym kosztem takiej pożyczki czy kredytu. No i teraz... jest szereg jeszcze różnych opłat, różnie nazywanych, które powodują, że to czasami jest znacznie, znacznie droższe.
No i teraz pani Ania, która wielokrotnie przypominała, momencik, jeszcze mamy telefon od słuchaczki. Halo, halo.
Halo.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę państwa, ja mam taką sprawę z tego... Wziął tego, zmienił operatora z gazem wnuk. Przyszli do domu, wypisali i co miesiąc 77 zł. Licznika podobno nie sprawdzili, a teraz mi przysłali ten rachunki do przyszłego roku, do maja. proszę sobie wyobrazić, po 389 zł i tam jeszcze jakaś końcówka groszy jest. No kto na miesiąc tyle gazu wypali za tyle pieniędzy? Jak wnuka nie ma, przyjeżdża w sobotę, dopiero sobota i niedziela.
To nawet ja się nie ma jak zająć tą sprawą, tak?
Tak.
No rozumiemy. To jest właśnie ta sytuacja, o której myśmy rozmawiali tutaj, że pojawiają się różnego rodzaju dziwne firmy.
Tak, dziwne firmy, które często podpinają się pod autorytet tych obecnie działających na rynku od wielu lat. No i w takim wypadku po prostu trzeba działać jak najszybciej. Można odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Jeżeli to po prostu trzeba zobaczyć, jakie tutaj praktyki stosował sprzedażowy sprzedawca. Powołać się na wprowadzenie w błąd, na nieuczciwą praktykę rynkową. Można skorzystać z pomocy rzecznika. Jeżeli to jest jakaś firma, którą zajmował się już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, no to na pewno wydaliśmy jakąś decyzję. Można zobaczyć, jakie tam były kwalifikacje prawne i to może służyć konsumentowi jako podparcie się w argumentacji.
Do podważenia tej umowy.
Podważenia jak najbardziej tej umowy.
Na wielu klatkach, no w Bydgoszczy przynajmniej widziałem, na nowych osiedlach mieszkaniowych, nie dajmy się oszukać sprzedawcom gazu nieuczciwym i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby klasyczny tego przykład. Gdzie ten młody człowiek, który podpisał tę umowę, powinien się udać?
Do rzecznika konsumentów.
Do rzecznika konsumentów.
Albo powiatowego, albo miejskiego, w zależności od tego, gdzie mieszka. Tak?
Także tam kierujemy jego kroki. No i powracamy do pani Ani, bo chcielibyśmy się dowiedzieć, jak to jest, żeby robić to z chłodną głową, jak powiedział pan Leszek, czyli no ja wiem, że są takie momenty w życiu każdego z nas, kiedy wchodzimy do salonu, do sklepu, do czegoś, nagle nas olśniewa jakiś produkt, drogi, ale pieniędzy nie mamy. To może pożyczymy.
I tak do tego podchodzimy, ale najpierw trzeba sprawdzić firmę, w której będziemy zaciągać taką pożyczkę czy kredyt. Sprawdzić, Komisja Nadzoru Finansowego ma specjalną stronę, na której można firmę sprawdzić, czy ona podlega właśnie tej komisji.
Bo jeśli nie podlega, to...
To lepiej się wycofajmy z tego. Ponieważ... No jeżeli mamy coś pod kontrolą, tak jest coś prawnie uchwalone, no to przy tych przepisów przestrzegamy i nie działamy na własnych zasadach.
No, ale nim pójdziemy po tę pożyczkę, to ja myślę, że warto dać sobie chwilę na wstrzymanie.
Tak, no to myśmy też już często tak mówili, jeżeli właśnie tak jak pan redaktor powiedział, że jesteśmy przed wystawą sklepową i coś nas tak powiedzmy mocno intryguje, żeby to mieć, to też staramy się do naszych słuchaczy mówimy tak, pomyśl, czy to na pewno jest potrzebne. Mieliśmy jakąś taką rozmowę, nawet był miły telefon ze strony słuchacza, który podał swój własny przykład, także spodobał mu się jakiś tam, chodziło o telewizor, ale troszkę odczekał i po jakimś czasie nie podjął tego zakupu za... I
stwierdził, że to była dobra decyzja.
I to była dobra decyzja, to wystarczy. Więc my mówimy tak, no trochę warto się wstrzymać. Oczywiście w zależności od tego, jaka to jest sytuacja. Może no to,
tak,
nie
tak,
telewizor.
Bo to nie
być telewizor.
Może być telewizor.
Zawsze należy pamiętać, że jest to prawo odstąpienia od umowy w terminie
14 dni.
Zarówno
pamiętaj.
Co do umowy kredytu, jak co do umowy sprzedaży, ale pod warunkiem, że została zawarta poza lokalem albo na odległość. Więc w sklepie stacjonarnym oczywiście jak zakupimy przy refinansowaniu tego jakimś kredytem, to od kredytu możemy odstąpić, ale już od umowy sprzedaży nie, ponieważ ona była zawarta w lokalu. Ale jeżeli kupujemy
czyli
to samo...
Czyli w sklepie na przykład.
Tak, ale jeżeli kupimy to samo na przykład przez internet na witrynie tego
czyli
przedsiębiorcy,
na odległość.
No to już możemy odstąpić zarówno od umowy sprzedaży tej rzeczy, jak również od umowy kredytu w terminie 14 dni.
Ale pani Anna mówi, że najlepiej jednak pójść do takiej firmy, która jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, czyli do banku.
Tak, do każdego banku. Później należy policzyć oczywiście zawsze całkowity koszt pożyczki, żeby nie było właśnie takiej sytuacji, że są jakieś ukryte prowizje, o których my nie wiemy, że zamiast do spłaty jakiejś tam kwoty się okazuje, że mamy jeszcze tą kwotę podwyższoną, o na przykład jakąś opłatę ubezpieczenia, czy
prowizje
różnego rodzaju za przygotowanie w ogóle takiego kredytu, takiej pożyczki. Trzeba się zapoznać.
Czyli za te papiery, które później podpisujemy?
Dokładnie, tak.
Za wszystko można brać pieniądze?
Za wszystko, tylko trzeba mieć tego świadomość, trzeba zawsze wypytać, ile rzeczywiście ten całkowity koszt pożyczki na koniec, bo w jakimś tam danym okresie czasu będzie wynosił. żebyśmy później nie byli właśnie zaskoczeni, że czegoś nie wiemy, czegoś nie doczytaliśmy, bo też kolejny ważny punkt jest, żeby przeczytać dobrze umowę. Szczególnie wszystko to pisane
tymi małymi literkami.
Tymi najmniejszymi literkami.
Dobrze, ale ja chciałem zwrócić przy tej umowie uwagę na taką rzecz. No, ja i bank. Bank i ja. A w umowie to jest taki język, takie sformułowania, które nie wszyscy rozumieją. Bo tam się coś nazywa...
Te wzory umów, że tak powiem, już są mniej więcej wystandaryzowane. Także też mamy, bo pracował nad tym między innymi Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, na tym, żeby wystandaryzować te
ale wzory w bankach. Umów. Pamiętajmy o tym, że to już mówimy o bankach.
Mówimy o bankach. No i to powinno być. To założenia są takie, że to powinno być pisane takim językiem przejrzystym. Tak jak to często mówimy potocznie, tak dla każdego Kowalskiego. Wiadomo, że no nie wszystko da się tak bardzo prosto opisać, żeby było jasne i precyzyjne.
Trzeba użyć prawnych określeń.
Ale z drugiej strony no my też mówimy o tym. Można sobie dać czas. Nie trzeba podejmować tej decyzji, powiedzmy, na stojąco od razu. Można poprosić o takie dokumenty, powiedzmy, potencjalną umowę do domu przeczytać. Można poprosić kogoś wśród znajomych najbliższych, którego mamy, bieglejszego w tych zagadnieniach, poprosić o radę, dać sobie chwilkę czasu i przeczytać.
Tylko no dobrze. Może tak zwrócę uwagę, że każdy bank czy firma pożyczkowa przed zawarciem umowy powinni są zobowiązani, zobligowani udostępnić formularz informacyjny. To jest formularz, który musi być udostępniony i on ma ustandaryzowaną formę u każdego przedsiębiorcy.
Taką, że mogę sobie wziąć do domu i na spokojnie, nie muszę tego robić.
Ten formularz wygląda wszędzie tak samo i przedsiębiorca go nie może zmieniać. To wynika z dyrektyw europejskich. On jest załącznikiem też do naszej ustawy o kredycie konsumenckim. I tam są wszystkie rzeczy, więc jak ktoś sobie chce porównać trzy instytucje, to ten formularz jest idealnym miejscem, bo w tych samych miejscach zobaczy, jakie są liczby wpisane.
No właśnie, jakie są liczby wpisane, bo w tej chwili spotykamy się z takimi reklamami 100 zł, a oddajesz 110. Każde 100 zł, 110, a później się może okazać, że te 10 jest razy kilka.
No, nigdy nie wiadomo, to trzeba właśnie się w te wszystkie szczegóły wczytać, czy to będzie te 10 po tygodniu, czy 10 w całym okresie umowy, czy... No to są te właśnie rzeczy, o których mówimy i to, jak pan wspomniał, jest ten wystandaryzowany formularz, który powinien obejmować wszystkie koszty pożyczki.
Podsumujmy, jak bierze się bezpieczną pożyczkę? 4 kroki.
Sprawdzamy wiarygodność firmy. Można zrobić to poprzez stronę internetową www.knf.gov.pl. Przeliczamy całkowity koszt pożyczki.
Dokładnie. Czy to musi zrobić nam bank?
Tak.
Możemy go poprosić?
Oczywiście, tak. Dobrze. Bank ma obowiązek nam podania całkowitego kosztu pożyczki. Dokładnie czytamy umowę i jeżeli nie rozumiemy, po prostu tej umowy nie podpisujemy.
Bo wtedy możemy niestety znaleźć się w ekonomicznym dołku. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że zmienia się termin, skraca się termin dochodzenia windykacji długów, ale chciałbym, byśmy jeszcze na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania skorzystali z obecności przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego, bo właśnie od dzisiaj, od środy w bankach darmowe rachunki. Panie Leszku, co to oznacza?
Znaczy to jest dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego, do dyrektywy Unii Europejskiej, która zobowiązuje, że w każdym kraju na terenie Unii Europejskiej powinny być oferowane w banku produkty tak zwane podstawowe, czyli podstawowy rachunek płatniczy. Ideą w ogóle tego pomysłu, dlaczego to wprowadzić, bo od tego warto było zacząć, to jest po prostu propagowanie bezpiecznego obrotu bezgotówkowego. Ciągle jeszcze spora część naszego społeczeństwa
nie korzysta
z usług bankowych, jest tak zwana nieubankowiona, jak my to mówimy. I głównym zawsze argumentem, kiedy pytaliśmy, rozmawialiśmy w tych badaniach, jest to, że mi jest niepotrzeba takiego banku, albo jest to droga usługa. To czy potrzeba, czy nie potrzeba, to jeszcze można...
No dobrze, ale ten podstawowy, prosty rachunek, który od dzisiaj wchodzi, darmowy rachunek, ma swoje ograniczenia?
Tak, no to jest... Znaczy ja bym powiedział może w ten sposób. Wyobraźmy sobie sytuację taką... przyglądamy się w salonie samochodowym modelowi jakiegoś konkretnego samochodu i zawsze cena jest tego podstawowego modelu i potem dobieramy do tego wyposażenie dodatkowe.
Chce mieć centralny
podstawowy rachunek płatniczy to jest podstawowy model samochodu, tak? Spełnia funkcję, tak? Jeździ na przykład, a tutaj realizujemy określoną ilość przelewów, natomiast są już określone takie dodatkowe warunki, gdybyśmy chcieli mieć taki produkt. No w przypadku tego podstawowego rachunku płatniczego, no jest tak, obsługa tego rachunku jest darmowa i do 5 transakcji w miesiącu dokonywanych jest również to w ramach tej opłaty.
Czyli na przykład, kiedy mamy tylko te podstawowe zlecenia za czynsz, za gaz,
tak,
za prąd.
Tak, jeżeli to jest powiedzmy do 5 sztuk, to jest realizowane.
Darmowego rachunku.
Realizowane w ramach usługi tego darmowego rachunku.
Od dzisiaj taki rachunek można założyć. Dobrze, mamy sporo tych problemów bankowych, windykacyjnych, ekonomicznych i finansowych i w dość dziwnym miejscu w najbliższym czasie będziecie Państwo mogli o tym porozmawiać. Gdzie to będzie? Tak, zdradźmy tajemnicę.
Tak, to jesteśmy, Narodowy Bank Polski jest partnerem takiego wydarzenia, które się odbędzie 15 sierpnia. Już w przyszłym tygodniu wpisujemy się działalnością emisyjną, działalnością polegającą na emisji monet okolicznościowych, kolekcjonerskich w setną rocznicę odzyskania niepodległości. I tutaj celebrując to święto i jednocześnie w tym dniu Dzień Wojska Polskiego, będziemy uczestniczyli w pikniku rodzinnym, połączonym z wieczorową porą z emisją spektaklu opowiadającego o losach powiedzmy naszego narodu, naszego państwa w okresie tych 100 lat od odzyskania niepodległości do czasów współczesnych.
Piknik będzie w Bydgoszczy?
Piknik będzie w Bydgoszczy przy ulicy Dwernickiego. Myślę, że wszyscy młodsi i starsi mieszkańcy kinoteatru na ulicy Dwernickiego dobrze kojarzą, także w tym miejscu będzie można też się spotkać z nami i porozmawiać również o takich zagadnieniach, o których tutaj rozmawiamy z Państwem. My jesteśmy do Państwa dyspozycji, jak powtarzam, jako jeden z organizatorów tego pikniku. On będzie też przy współudziale garnizonu bydgoskiego, także z wojskiem wspólnie.
Tak jak nasza nazwa firmy Piknik z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, możecie nam Państwo także porad bankowych uzyskać, bo jak mówię, rozmowa nic nie kosztuje, a zarobić na niej można bardzo wiele, a przynajmniej nie stracić tych pieniędzy.
Tak, na pewno będzie okazja, że też o takich nurtujących Państwa czy odwiedzających nas tematach będziemy mogli porozmawiać.
Dziękuję pięknie, a gośćmi dzisiaj w naszej audycji Pytać Każdy Może byli pani Anna Chybiak i pan Leszek Byszczyński z Bydgoskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego. Dziękuję pięknie. I pan Krzysztof Leman, wicedyrektor Bydgoskiej Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Dziękuję bardzo.